Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj Państwa i moim gościem w konwersatorium jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii. No ale żeby tak właściwie przedstawić, trzeba by powiedzieć, że zajmujący się, czy ja dobrze powiem, no czymś się na styku teologii, filozofii, nauk przyrodniczych, bo także zagadnieniami biologicznymi, prawda? Zresztą się wiąże z naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Mamy rozmawiać o kwestii ewolucji, hipotezy, teorii, jej statusu, dyskusji wokół nich. Ojciec nie tylko przez kilka lat, ale mam na myśli tę praktykę w Discovery Institute w Seattle, ale także i książki ojca. Ojciec jest sam, jakby powiedzieć, wirze tych dysput.
Tak, witam wszystkich, szczęść Boże. Tak, to prawda, pan redaktor chyba poprawnie mnie przedstawił. Zajmuję się trochę właśnie sporem, powiedzmy, ewolucja, stworzenie, tą dyskusją, debatą. To oczywiście jest częścią, można powiedzieć, takiego szerszego tematu nauka a wiara.
Szalenie ważny temat, bo to jest, zdaje się, tak, że właśnie już od razu wchodząc w nasze zagadnienie, mam takie wrażenie, że albo tak się nasz temat ewolucji przedstawia, albo nie tylko się przedstawia, ale tak rzeczywiście społecznie się rozkładają siły, że po jednej stronie mamy taką jakby dominującą opinię przedstawiającą się jako ostatni głos i jedyny głos nauki. On jest zbudowany na schemacie myślenia ewolucjonistycznego, odwołuje się do różnych postaci ewolucjonizmu i można powiedzieć na tyle energicznie, że od lat już wychodzi ten głos poza takie ramy, ściśle biorąc, pewnego biologicznego opisu rzeczywistości i staje się taką matrycą dla widzenia całej rzeczywistości. Ewolucyjna jest myśl, idea, duch, kultura, wszystko da się w ten sposób opisać. To jest z jednej strony i wydaje mi się, że ciągle jakby jesteśmy pod wrażeniem tego, że to jest właśnie głos naukowy. Po drugiej stronie mamy o wiele taki skromniejszy ilościowo, jakby liczbowo, co do mocy też tego głosu, takie stanowisko, no, które by się dało sprowadzić do takiego, no, nazywa się to po prostu kreacjonizmem bardzo często, tak, skrótowo, tak. Że takie stanowisko, że właściwie w ogóle nas nie interesuje, jak to jest naukowo i rozumowo, jest Pismo Święte, trzymamy się Pisma Świętego i po prostu wierzymy, że tak jest. Taki jest schemat tej dyskusji, o której tu mówimy. Rozumiem, że ojciec będzie chciał nam pokazać nieadekwatność tego.
To znaczy, on w takim właśnie, jak pan powiedział, takim odbiorze zewnętrznym, to jest uproszczony schemat, ale on nie jest całkiem fałszywy, prawda? Przede wszystkim ta strona, powiedzmy, ewolucyjna, jeżeli tak możemy to nazwać, jest rzeczywiście stroną, po pierwsze, liczebnie dominującą, kulturowo, medialnie, ale także pod względem zasobów, również zasobów finansowych, a tak się dzieje dlatego, ponieważ no niestety jakoś tak się zdarzyło od Darwina, że w naukach przyrodniczych ten paradygmat ewolucyjny zwyciężył, w naukach biologicznych, a jak wiadomo, nauki biologiczne są niesamowicie zaawansowane. Fizyka i biologia to są te wiodące nauki dzisiaj i za nimi stoją ogromne pieniądze. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli taką nauką zajmuje się, bo mówi się, że nauka jest światopoglądowo neutralna, że w zasadzie nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. I to jest prawda, ale jeżeli mówimy o kwestiach ściśle naukowych. Oczywiście dla działań matematycznych nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy nie. 2 plus 2 będzie 4 dla obu, prawda? Dla wierzącego i niewierzącego. Tak samo w biologii. No jeżeli mamy DNA, badamy je, spisujemy kody genetyczne, czy cokolwiek, to będzie tak samo dla wierzącego i dla niewierzącego. Ale kiedy już nauka sięga po te pytania o początki, prawda, i o przeznaczenie, no to nagle się okazuje, że gdzieś te kompetencje nauki się kończą, że nauka nie może odpowiedzieć na pewne pytania, zwłaszcza te o pochodzenie. Znaczy na przykład nauka nie odpowie nam, skąd się wziął świat w tym pierwotnym sensie. Stąd dlatego na przykład naukowcy ateiści będą konsekwentnie powtarzać, że świat jest wieczny, mimo że nie ma na to żadnych argumentów właśnie naukowych w tym momencie. Czyli wbrew jakby faktom oni mówią, że świat jest wieczny, bo ten wielki wybuch wcale nie zapoczątkował świata, bo to są takie cykle wybuchów i zgniotów, a w ogóle to nasz świat jest tylko jednym z milionów światów i tak dalej, więc to jest taki mega świat, prawda, multiverse, jak to mówią po angielsku, w którym jedne sobie wybuchają, drugie giną, a zatem nie ma początku świata, mimo że dane naukowe ewidentnie wskazują, że no jest taki świat, jaki mamy, ten obserwowalny, który, jeżeli byśmy się cofali w czasie, on tu by się skurczył, prawda, w końcu do punktu, prawda, do tego punktu osobliwego, no i nie wiemy, co jest przed i nauka nam tego nie powie. Tutaj wchodzi teologia, prawda.
Ja rozumiem, że zastajemy dzisiaj przed tym zjawiskiem, to Józef Ratzinger jeszcze jako kardynał, tak, w takim słynnym wykładzie w Paryżu w roku 1999, na przełomie tysiącleci, tak, mówił o tym, że jednym z takich zjawisk, takich zagrożeń, które dzisiaj się mierzymy, jest między innymi to, że schemat ewolucjonistyczny staje się taką filozofią pierwszą. Wszystko, tak, wszystko ma wyjaśnić, wszystko włącznie z etyką. Staje się, tak, jakimś takim kluczem do etyki. Czyli... Rozumiem, że to jest niebezpieczeństwo. No, ale powiedzmy sobie ostrożniej. Czy zawężony, tak, ujęty jakby w tym swoim pierwotnym sensie, na terenie nauk przyrodniczych, tak, dotyczący gatunków, ich ewolucji i tak dalej. Czy to jest, jak jesteśmy dzisiaj przekonywani i właściwie większość z nas chyba przekonana, że to jest już taka wulgata naukowości? Wiadomo, czyli... że tak jest, że to jest oczywiste. Czy też jest tak, że ciągle mamy dyskusję, której ta łódka tej teorii się ciągle chyboce? Tak?
No właśnie, o to chodzi, że rzeczywiście kardynał Ratzinger, później papież Benedykt, krytykował jakby rozciągnięcie ewolucjonizmu i stworzenie z niego filozofii pierwszej. Ja bym właśnie tutaj zaznaczył, że w samej nauce musimy rozeznać granice nauki, prawda? Czyli taki fakt, że no, biologia nie może nam wyjaśnić pochodzenia biologii. No, fizyka nie wyjaśni pochodzenia fizyki, prawda? Czyli nauki przyrodnicze nie wyjaśnią pochodzenia świata. To, co powiedziałem, mogą się cofnąć do jakiegoś punktu osobliwego, ale dalej już nie sięgają. I dlatego właśnie Pan Bóg objawił nam początki, prawda, w Księdze Rodzaju, żebyśmy mieli to poznanie pełne, i które musi być poznaniem religijnym. W pewnym momencie musimy przejść od empirii właśnie do wiary. I problem przyrodoznawstwa, tak jak powiedziałem wcześniej, jest, że od XIX wieku wielu naukowców, którzy no, są ludźmi niewierzącymi, zaczęło sobie tworzyć taką quasi-religię. I tą quasi-religią jest teoria ewolucji szeroko rozumiana, przy czym ona funkcjonuje w nauce. Już w samej nauce ona jest, to nie chodzi o jej rozciągnięcie właśnie na pole etyki. Dyskusja toczy się na przykład na polu biologii, prawda, czy na przykład wspólne pochodzenie, powszechne wspólne pochodzenie od jednego przodka wszystkich gatunków, czy to jest rzeczywiście taki koncept, taka powiedzmy teoria, która rzeczywiście wyjaśnia pochodzenie gatunków, no bo jest masa argumentów, które wskazują na to, że tego się nie da sprowadzić, że wszystkich zwierząt, wszystkich gatunków nie da się sprowadzić do jednego przodka. I teraz problem polega na tym, że w nauce nie ma obiektywizmu, ponieważ ten głos ateistów jest dosyć mocnym głosem, nie jest jedynym, ale chodzi o to, że ateista nie może przyjąć innej koncepcji niż wspólnego pochodzenia, czyli jest w pewnym sensie skazany na jedną koncepcję, ponieważ przyjęcie tego, że na przykład jakaś inteligencja stworzyła te gatunki, by oznaczało, że inteligencja istniała przed inteligencją ludzką, a zatem cała ta historia od bakterii, prawda, do człowieka zostaje wywrócona do góry nogami. I wtedy co ma ateista powiedzieć? No, że istniała jakaś inteligencja przed na przykład stworzeniem świata, powstaniem świata, przed wielkim wybuchem, to by oczywiście bardzo mocno uderzało w ateizm jako ich pogląd, światopogląd. I dlatego właśnie w samej nauce nie ma tego obiektywizmu, prawda? Nie ma tych rozeznania tych granic nauki, powiedzmy. Mhm.
Ale rozumiem, że to jest taki zarzut, który można by było odwrócić. Teraz ojciec, mówiąc o tych sprawach, będąc doktorem teologii, dla kogoś, kto będzie dyskutował z drugiej strony, on powie, no tak, no ojciec jest uwarunkowany swoją wiarą, patrzy na te sprawy tak, a nie inaczej, nie może się zgodzić z niektórymi rzeczami, które nam w nauce właśnie wynikają. Rozumiem, że jeśli spór byłby tak ustawiony na poziomie po prostu pewnych zupełnie fundamentalnych różnic w samym światopoglądzie, no to rozumiem, że naukowo właściwie jesteśmy bezsilni, tak? Nie możemy nic...
No właśnie nie. Tu właśnie chodzi o to, że sama nauka dostarcza nam argumentów przeciwko na przykład teorii makroewolucji biologicznej. Teraz fizyka, czy astronomia, czy powiedzmy kosmologia, także dostarcza argumentów, które są trudne do pogodzenia z teistycznym ewolucjonizmem. I teraz rozumiem, że pan redaktor postawił taką mniej więcej tezę, że ktoś mógłby mi zarzucić, że ja jestem osobą religijną, dlatego odwołuję się do granic nauki i wprowadzam tutaj właśnie objawienie jako wyjaśnienie tego, czego nauce brakuje. Natomiast osoba niereligijna uzna, że nauka może wszystko wyjaśnić. Problem polega na tym, że nauka z samej natury rzeczy, i to wynika z samych wewnętrznych ograniczeń nauki, nie wyjaśni wszystkiego. A z drugiej strony człowiek wierzący ma tę wolność, że może opowiedzieć się za taką ewolucją kierowaną przez Pana Boga, czyli ten teistyczny ewolucjonizm. I to wielu przecież właśnie wierzących naukowców robi. A zatem człowiek wierzący de facto ma wolność wyboru. Tutaj może powiedzieć, że kreacjonizm, czyli stworzenie bezpośrednie jest lepszą koncepcją powstania świata, a może powiedzieć, że Bóg się posłużył ewolucją. Natomiast człowiek niewierzący jakby nie ma tego wyboru, musi obstawać za ewolucją, a zatem zawsze na argumenty naukowe będzie patrzył przez pryzmat jednej strony.
Wracamy do naszej rozmowy wokół teorii ewolucji. Skoro ten głos dominujący, ja nie wiem, czym należy go nazwać w darwinowskim, bo chyba teoria ewolucji już jest w znacznym stopniu przekształceniem odkryć Darwina.
To jest tak, że jeżeli zajrzymy do literatury, powiedzmy, takiej rzeczywiście naukowej, to jest wiele pytań i sami zwolennicy ewolucji czy makroewolucji biologicznej będą mówić, że no, mechanizm Darwina no, nie działa za dobrze, jest wiele znaków zapytania, ich jest coraz więcej. Natomiast w podręcznikach to nie umiera, prawda? W kulturze masowej to nie umiera. Więc jeżeli ci sami ludzie, którzy stawiają te pytania na zamkniętych konferencjach czy w zamkniętych takich środowiskach naukowych później wychodzą do publiczności, to mówią, nie, że z Darwinem jest wszystko w porządku, mechanizm jak najbardziej wyjaśnia, nie mamy z tym żadnego problemu. Więc jest pytanie o to, jaka jest kwestia faktyczna, jaka jest kwestia, powiedzmy, wykreowana w takim świecie zewnętrznym.
No, więc dobrze, z tym zastrzeżeniem możemy powiedzieć, że cała taka paleta kart ewolucjonistycznych, różnych podejść, różnych prób rozwiązań, sprzeczności, które ewentualnie tam się napotyka w różnych dziedzinach rozwijaniem i teorii ewolucji, ale ten głos jest, jak powiedzieliśmy, dominujący. Skoro tak, spróbujmy to, niech będzie okazja. Wiem, że nasza rozmowa to jest tylko bardzo krótki moment, ale kto właściwie może dałoby się usłyszeć nazwiska, tezy, prawda? Kto dzisiaj jest tym najbardziej naukowo też można powiedzieć interesującym polemistą wobec teorii ewolucji, prawda? Kto zadaje jej najbardziej interesujące pytania i kto daje najciekawsze alternatywy?
Taką teorią alternatywną w świecie nauki to jest teoria inteligentnego projektu, czyli teoria stworzona przez naukowców, którzy uznali, że właśnie darwinistyczny model nie wyjaśnia powstania gatunków, ale także, powiedzmy, powstania złożonych narządów, tak zwanych nieredukowalnie złożonych narządów. Więc tu mamy głos jakby alternatywny w świecie nauki. I teraz oczywiście naukowcy, którzy opowiadają się za ewolucją darwinistyczną, czy w ogóle za tym paradygmatem takim scjentystyczno-materialistycznym, że tak powiem, od razu mówią, że tamci to nie są naukowcy. Ta teoria inteligentnego projektu nie jest naukowa. Teoria inteligentnego projektu jest naukowa w takiej mierze, w jakiej jest naukowy darwinizm, czy teoria Darwina. Bo ja na przykład w moich publikacjach czasami mówię, że teoria Darwina nie jest naukowa, no bo jeżeli weźmiemy takie ogólne twierdzenie o rzeczywistości, że tam wszystko pochodzi od jednego przodka, prawda, czy tam, że wszystko jest ukształtowane na zasadzie przypadku i konieczności, naturalna selekcja i przypadkowe błędy, mutacje, prawda, to nie są stwierdzenia naukowe, to są postulaty filozoficzne. Tak samo inteligentny projekt ma pewną sferę filozofii, ale zasadniczo chodzi o to, że inteligencja jest tu wprowadzona jako trzeci faktor obok przypadku i konieczności, jako trzeci faktor obecny w świecie naturalnym. I to można udowodnić. W każdym razie ci naukowcy twierdzą, że udowodnić można skutki działania takiej inteligencji, nawet jeżeli nie wiemy, czym ona jest. Pan pytał o nazwiska, więc ja bym powiedział, czołowi to są oczywiście Michael Behe, ten amerykański biochemik, który od lat się tym zajmuje, ale przecież zaczynał jako taki typowy teistyczny ewolucjonista, zaczynał od wiary w Darwina i mówi, że przez całe lata edukacji, od przedszkola do doktoratu, nigdy nie usłyszał solidnej krytyki darwinizmu i wierzył w niego tak samo jak wszyscy jego koledzy. Natomiast dopiero kiedy przeczytał taką książkę Michaela Dentona, australijskiego biologa, Ewolucja, teoria w kryzysie, wtedy dopiero jakby otworzyły mu się oczy, zaczął sam to studiować, badać, poza tym właśnie paradygmatem ewolucyjnym zaczął stawiać sobie pytania naukowe, no i doszedł do wniosku, że tak, że ta teoria nie trzyma się kupy, nie wyjaśnia faktów. Jeśli chodzi o innych przedstawicieli, to oczywiście Stephen Meyer, który jakby ten sam problem od strony filozofii nauki, on napisał dwie takie duże książki ważne. Jedna jest o powstaniu życia, druga jest o powstaniu gatunków i obie jakby są taką sumą argumentów przeciwko argumentom ewolucjonistów darwinistycznych, prawda? William Dembski, który to od strony matematycznej stworzył taką teorię, powiedzmy, filtra eksplanacyjnego, w którym pokazuje, jak właśnie możemy odkryć inteligencję w strukturach fizycznych, nie? Skutki działania inteligencji w strukturach fizycznych. I to jest metoda jak najbardziej naukowa. Żaden z nich nie odwołuje się do Pisma Świętego, żaden z nich nie mówi o stworzeniu, nie mówi o Panu Bogu, nie mówi o filozofii, nie mówi o żadnych metafizycznych pojęciach. Każdy z nich jest naukowcem i prezentuje argumenty płynące z samej nauki. Zatem mamy w samej nauce pewne rozszczepienie i teraz oczywiście wielu przeciwników inteligentnego projektu w Stanach Zjednoczonych, którzy sami są albo naukowcami, albo filozofami, a jeżeli są nawet naukowcami, takimi jak Kenneth Miller czy Francisco Ayala, nie stronią wcale od twierdzeń na temat Boga, prawda? Bardzo często się wypowiadają na temat Pana Boga, tworzą jakąś swoją alternatywną teodycę i tak dalej. Ci naukowcy, oni odrzucają inteligentny projekt, a jednocześnie ich stanowisko nie pokazuje jakby argumentów, które by mogły odpowiedzieć na argumenty tych zwolenników inteligentnego projektu, prawda? I oni za sobą mówią, że za nami jest cała nauka, prawda? Że cały świat nauki. Tymczasem jest wielu zwolenników inteligentnego projektu, którzy się nie ujawniają z tymi poglądami ze względu właśnie na pewien taki paradygmat dominujący. Także to, że można na przykład się spotkać z pewnymi utrudnieniami w pracy naukowej, jeżeli ktoś się przyzna do tego oficjalnie. Zatem tak naprawdę, o co mi chodzi, jest, że jest wielu naukowców w tej chwili, którzy w sposób cichy wspierają teorię inteligentnego projektu. Dlatego to takie wrażenie, że nikt go nie popiera, tylko paru tam ludzi z Discovery Institute, jest fałszywym wrażeniem. W tej chwili Discovery Institute ma kontakty w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Niemczech. Naukowców, którzy tam prywatnie, prawda, się ujawniają, mówią im, my was popieramy, my nie możemy tego powiedzieć oficjalnie. Ja jestem tutaj ważnym naukowcem, to są ludzie często wysoko postawieni w tej hierarchii. Mimo to oni tego nie powiedzą oficjalnie, tylko nieoficjalnie. Zatem wcale nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje w świecie nauki. Mhm.
Rozumiem. Argumenty tutaj działają w różne strony, bo z jednej strony można powiedzieć, że ta dominacja tego ewolucjonistycznego stanowiska jest równie potężna, jak kiedyś dominacja teorii geocentrycznej. Zawsze jest taki moment, w którym jest jakaś większość, która narzuca swoje stanowisko, niekoniecznie prawdziwe. Z drugiej strony, co też nie jest żadnym argumentem decydującym, tylko takim troszeczkę zrelatywizowaniem narzucającego się wrażenia, można powiedzieć, że ta garstka, tak, która się wyraźnie dystansuje wobec ewolucjonizmu, to są ludzie, których jakoś systemowi generalnie udało się wyrzucić na margines, prawda? To nie są ludzie, którzy znajdują się jakby w samym środku ruchu naukowego, są takimi osobami, że nie można ich nie słuchać, tak? To są ludzie, którzy generalnie gdzieś tam łatwo podważyć, czy powiedzieć im, cóż, jesteście specjalistami, ale niekoniecznie od tego, o czym mówicie i tak dalej, i tak dalej. Jest taki rodzaj argumentacji.
Jednocześnie właśnie wszyscy o nich mówią, czyli to jest dosyć paradoksalna sytuacja, bo z jednej strony jest taka narracja dominująca, że inteligentny projekt to jest, jakby to powiedzieć takim trywialnym językiem, to jest kupa śmiechu, prawda, w ogóle nie ma o czym mówić, dawno ich argumenty zostały oddalone, nie ma w ogóle problemu, to jest tylko mała grupka jakichś tam kreacjonistów, prawda, którzy inspirowani swoimi fundamentalistycznymi poglądami na Biblię próbują to wprowadzić do świata nauki. Tak generalnie jest taki zestaw argumentów. A jednocześnie ci sami ludzie, którzy właśnie takie coś powiedzą w mediach, piszą poważne książki i artykuły, żeby właśnie odpowiedzieć, czy starać się odpowiedzieć na argumenty z inteligentnego projektu. I co więcej, na konferencjach ten temat się pojawia, naukowych. Zwolennicy inteligentnego projektu, ci związani formalnie z Discovery Institute, oni również pojawiają się na różnych konferencjach naukowych i to nie jest tak, że oni funkcjonują zupełnie poza światem nauki. Również publikują artykuły w pismach naukowych. W tej chwili, niestety, już powiedzmy, ten kontekst polityczny jest na tyle trudny, że mają swoje pismo naukowe, prawda, gdzie są właśnie te peer review, czyli takie recenzowane artykuły publikowane, więc to jest pewnego rodzaju walka, nie? Ale właśnie często jest tak, że znamy w historii świata przypadki, że większość się myliła, prawda? Zatem z tego faktu, że jakąś ideę popiera mniejszość, nie można wyciągać wniosku, że to jest fałszywa idea.
Rozumiem, że ktoś, kto przygląda się temu sporowi z zewnątrz, widzi po prostu pewne napięcie, różnice argumentów, może powiedzieć, nawet jeśli trudno nam, mówię tutaj jakby w imieniu tego szerokiego świata, takiej opinii, która przygląda się bardziej sporowi naukowemu niż w nim uczestniczy, dobrze byłoby po prostu przyjąć do wiadomości istnienie sporu. Prawda? Mam takie osobiste doświadczenie. Kilkanaście lat temu, gdy przygotowywałem w zespole współautorów podręcznik do historii, czyli zupełnie inna dyscyplina dla gimnazjum, na etapie etapie pierwszego podręcznika jest taka zasada, że tam w pierwszym rozdziale wspomina się cokolwiek o początku ludzkości. W tym naszym podręczniku była wzmianka o tym, że istnieją co do tego właśnie rozmaite dyskusje. Dominuje pogląd taki, ale istnieje również jako dyskutowany inny. Wymieniliśmy właśnie inteligentny projekt. No, muszę powiedzieć, że recenzent, który także nie był biologiem, tylko historykiem, zdecydowanie to zakwestionował i posunął się wręcz do stwierdzenia, że jeśli mamy zamiar podtrzymać w ogóle informacje o istnieniu jakiegoś innego stanowiska niż ewolucjonistyczne, to on po prostu zawetuje ten podręcznik, zatrzyma go. Tak? Mhm. To była realna groźba niebezpieczeństwa, bo wiadomo, to w przypadku recenzji miewa takie skutki. Skończyło się na tym, że cały fragment o początku człowieka i świata został z podręcznika usunęliśmy. Zresztą wydaje mi się, że rozsądnie, bo podręcznik do historii akurat nie musi wchodzić w te zagadnienia. Niemniej no, zapamiętałem dobrze ten moment takiego napięcia, które tak naprawdę znajdowało się poza światem fachowców, tak? Bo myśmy i historycy po jednej i po drugiej właśnie nie mieli w tej kwestii jakiegoś rozstrzygającego zdania. Wracamy do rozmowy o ewolucji, o jej zwolennikach, o jej przeciwnikach, o inteligentnym projekcie jako propozycji alternatywnej. Rozumiem, że czymś, co zawsze wprowadza ten element sporny, gdy się pojawia zwolennik inteligentnego projektu, to jest właśnie po prostu przekonanie o istnieniu tego nous, tego rozumu, który gdzieś tam z zewnątrz czy od wewnątrz, bo zdaje się, to nie jest kwestią tego sporu, po prostu kieruje tym rozwojem, nadaje pewną tożsamość rzeczom, które powstają. Właśnie nie przypadek, tylko jakiś rozum.
Logos.
No, bardzo to odpowiada właśnie logos, tak, to najlepsze tutaj zapożyczenie greckie. Powiedzmy sobie tak, wydawałoby się, że w środowisku chrześcijańskim ta propozycja inteligentnego projektu będzie jakby naturalnie czymś podnoszonym, tak, jako interesująca.
Naturalnie zostanie przyjęta jako pewna ekspresja naszego światopoglądu, naszej wiary, w kontekście takich teorii początków.
Ale tak, które... nie jest.
Tak? I to jest pewien paradoks, bo właśnie ja teraz trochę się zajmowałem się tym Tomaszem i ewolucją. Opublikowałem w zeszłym roku taką książkę Thomas Aquinas and Evolution. I właśnie dosyć ciekawe, że tomiści, prawda, czyli filozofowie zajmujący się świętym Tomaszem, najbardziej klasyczną filozofią, teologią katolicką, ludzie bardzo często o dosyć konserwatywnych poglądach w kwestiach teologicznych przynajmniej, jednocześnie mają awersję do i używają tego Tomasza, atomizmu, filozofii klasycznej do odrzucenia inteligentnego projektu. I tutaj bym jeszcze może nie miał z tym problemu, tylko że jednocześnie ci sami ludzie akceptują darwinizm i darwinistyczne wyjaśnienie pochodzenia życia i gatunków. Zatem to jest pewien paradoks, ale to można wyjaśnić właśnie w kontekście tego, z jednej strony powiedzmy trochę niezrozumienia samej teorii inteligentnego projektu, z drugiej strony tego właśnie powiedzmy tej potęgi takiej ewolucji stał się paradygmatem. Wszyscy ci ludzie zostali wychowani w szkołach na Darwinie. Oni wszyscy tym przesiąkli do tego stopnia, że nawet kiedy później już gdzieś na studiach zaczęli badać Tomasza, klasyczną metafizykę i tak dalej, to oni nadal mają ten paradygmat ewolucyjny w głowie. I niestety nie zawsze znają Tomasza na tyle dobrze i inteligentny projekt na tyle dobrze, żeby ustawić sobie te kwestie właściwie. Tutaj ja bym powiedział tak, że takim najbardziej popularnym rozwiązaniem tego sporu ewolucja stworzenia dla wielu katolickich badaczy to jest właśnie teistyczny ewolucjonizm, czyli taka teza, że Pan Bóg posłużył się ewolucją, stwarzając świat. I teraz ta teza brzmi bardzo tak, no fajnie brzmi, prawda? Łatwe rozwiązanie trudnego.
Wydaje się, ja wiem, pamiętam dyskusje na wydziałach teologicznych, wydziałach filozoficznych uniwersytetów katolickich, traktuje się to jako rodzaj takiej ulgi, tak?
Tak.
Doszło do porozumienia.
Porozumienia, dokładnie. No tylko, że właśnie jeżeli się przyjrzymy tej koncepcji, no to ja to mówię tak, że to jest słaba nauka i jeszcze gorsza teologia, bo tam, jeżeli weźmiemy stronę naukową tego, czyli samo ewolucyjne pochodzenie gatunków, no to tak, to się nie zgadza ani z danymi kopalnymi, prawda? Ani zapis kopalny nie potwierdza tego, ani no nie ma sposobu powstania przez przypadek genów, informacji genetycznej i tak dalej. To jest masa argumentów właśnie, które z samej nauki. Prawda? Z drugiej strony mamy teologię. Teraz jest pytanie, w jaki sposób pogodzić tą ideę, że Bóg się posługuje przyczynami wtórnymi w stworzeniu z ortodoksyjną nauką chrześcijańską, gdzie nie ma przyczyn wtórnej w stworzeniu, gdzie wszyscy teologowie od świętego Ireneusza i wcześniej aż po Suareza i XIX-wiecznych neoscholastyków i neotomistów mówią, że nie może być przyczyn wtórnych w stworzeniu, prawda? To już jest filozoficzny problem. Później jest problem teologiczny, biblijny. W jaki sposób pogodzić literalną i historyczną interpretację Księgi Rodzaju właśnie z takim pojęciem, że Bóg się posłużył ewolucją. Dzisiaj się mówi, że to nie jest historycznie, literalnie prawdziwe, tylko to jest taki symbol, czy tam jakiś powiedzmy, że to tam się różnych używa metod, ja to mówię metod pozbawienia Pisma Świętego i jego treści, prawda? Czyli mówi się, że na przykład to jest poezja, czy tam że jakieś schematy się wyszukuje, jak te sześć dni się komponuje, sześć dni stworzenia w jakiś schemat poetycki i tak dalej. Cała tradycja, aż do końca XIX wieku, teologiczna kościoła mówi, że ten opis jest historyczny i literalny. Że tak go trzeba rozumieć. Dlatego św. Augustyn napisał cztery komentarze literalne, bo on szukał sensu literalnego. I dlatego ja uważam, że nie można porzucić sensu literalnego Księgi Rodzaju, chociaż trzeba go właściwie zrozumieć i znaleźć. Natomiast właśnie w teistycznym ewolucjonizmie się go porzuca i odrzuca się w ogóle to głębsze przesłanie biblijne, znaczy fundamentalne przesłanie biblijne, czyli historyczne. Tam się odrzuca.
To tak, ale użył ojciec sam określenia, oczywiście rozumiem trochę w innym sensie, fundamentalne, ale od razu pojawia się cień biblijnego fundamentalizmu. Tak. To jest stanowisko, które Kościół w interpretacji Pisma Świętego właściwie odrzuca. To,
tak, tylko tutaj chodzi o, mówimy o pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju i nie wchodzimy tam w kwestie innych księgi Tobiasza czy innych, ale te pierwsze trzy, czy one mają znaczenie historyczne? To znaczy, czy opowiadają prawdziwą historię, chociaż nie czynią tego językiem, powiedzmy, współczesnych nauk historycznych, ale opowiadają jednak historię, czyli mówią o wydarzeniach, które się zdarzyły, które miały miejsce. Czy to jest taka właśnie poezja trochę porównywalna może z Iliadą, czy z panem Tadeuszem, gdzie jest jakaś może zaczepienie historyczne, ale same wydarzenia nie są autentyczne, tylko fikcyjne, prawda? I teraz niestety teologowie, którzy wierzą w teistyczny ewolucjonizm, nie zdają sobie sprawy, że muszą podważyć historyczność właśnie tych wydarzeń, że muszą je odrzucić, no bo jeżeli Pismo Święte, dokładnie rodzaju księgi, rozdział drugi, werset 7 mówi, że Pan Bóg wziął prawda, proch ziemi, ulepił człowieka, tchnął w niego duszę i tak się stał ten model, ten człowiek, duszą żyjącą, człowiekiem żyjącym, prawda, to albo tak się stało, albo tak Pan Bóg zrobił, albo tak nie zrobił. W teistycznym ewolucjonizmie nie ma miejsca dla stwierdzenia, że Pan Bóg tak zrobił. To jest tylko jakiś właśnie symbol, czy metafora, czy może zapożyczony właśnie mit, jakaś kompilacja, może jakiś redaktor przeoczył te słowa, wpadły jakoś przypadkowo. No przeróżne są te metody pozbawiania treści Pisma Świętego. Ale cała tradycja chrześcijańska mówi, że to jest prawdziwe, że tak się rzeczywiście stało. I to jest nie do pogodzenia z teistycznym ewolucjonizmem. Zatem, tak jak powiedziałem, tam jest słaba teologia. Tam jest słaba teologia biblijna, słaba też metafizyka, bo takie stwierdzenie, że można z jednej natury, prawda, wyprowadzić inną naturę na zasadzie przypadkowych mutacji, jest stwierdzeniem niezgodnym z podstawami metafizyki klasycznej. Takie jak na przykład stosuje święty Tomasz. Zatem tam wiele rzeczy nie gra. Ale to trzeba po prostu wejść w szczegóły, żeby to zrozumieć.
Ja rozumiem, że zawsze tutaj pojawia się w takiej dyskusji, takich przypomnieniach, moment przypomnienia, jak to papież Pius XII, jakby to powiedzieć, on kreślił taką linię demarkacyjną. Tak. Jest taki ewolucjonizm, który jest dla katolika z punktu widzenia jego wiary nie do przyjęcia. To taki, który wyprowadza wszystko to, co duchowe, tak, z materii, wszystko z materii, ale jest taki, który jakby Kościół zostawia rozważaniom przyrodników. To zrozumiano w ten sposób, że to jest rodzaj akceptacji.
To znaczy tak, po pierwsze, Pius XII akurat w encyklice Humani Generis nie zajmował się w ogóle ewolucją jako makroewolucją biologiczną, odniósł się tylko do pochodzenia człowieka, zatem jednego gatunku tak naprawdę, spośród milionów gatunków mówimy o jednym, oczywiście najważniejszym. I też teologicznie najważniejsze jest pochodzenie człowieka z punktu widzenia naszej wiary, ale o co chodzi? Pius XII powiedział, że tak, linia demarkacyjna była taka, że nie wolno uznać poligenizmu, czyli że było wiele par na początku ludzkich i nie można uznać pochodzenia ewolucyjnego duszy. Natomiast pochodzenie ciała od, tak jak on tu nazwał, niższej żywej materii należy pozostawić badaniom, dalszym badaniom. On nie powiedział, że to jest nawet, powiedzmy, poparte jakoś, tylko że to muszą wyjaśnić dalsze badania. Więc po pierwsze, te granice, które wyznaczył Pius XII, już dawno zostały przekroczone na uniwersytetach katolickich, prawda? W katolickiej teologii nikt się praktycznie z tymi granicami nie liczy, bo poligenizm jest powszechnie studiowany i badany.
Poligenizm, czyli przekonanie, że
było więcej niż jedna para ludzka na początku, czyli że ludzie nie pochodzą od jednej pary.
To oczywiście tego rodzaju stanowisko, poligenizm strasznie utrudnia zrozumienie grzechu pierworodnego.
Więc Pius XII mówi, nie wolno tego studiować, tego zagadnienia, w ogóle się tym nie zajmujcie. Tymczasem właśnie teologowie się tym zajmują, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób w ramach poligenizmu można by jeszcze wyjaśnić pochodzenie grzechu pierworodnego. Zatem te koncepcje pochodzenia, znaczy rozprzestrzeniania się grzechu pierworodnego po prostu powstają jedna po drugiej, ale to już jest fałszywy zaułek, moim zdaniem, teologii, bo jeżeli, znaczy tak, Pius XII nie mówi, że nie wolno wierzyć w bezpośrednie stworzenie ciała ludzkiego. Mówi, że nie wolno wierzyć w ewolucyjne powstanie duszy ludzkiej. No tak, jeżeli dusza zostaje stworzona, to trudno jest uwierzyć w ewolucyjne pochodzenie ciała, ponieważ to ciało musiałoby dopasować się do duszy, a jeżeli dusza zostaje stworzona na końcu, no to jak ciało miałoby się dopasować do duszy? Tutaj wchodzą pewne zasady filozofii, które wykluczają taką możliwość, że jest jakieś zwierzę i nagle to zwierzę dostaje duszę rozumną, ponieważ no, dusza i ciało to jest tak naprawdę jedność, to jest forma tego ciała. No i jeżeli ciało jest zwierzęce, to nie może otrzymać duszy ludzkiej. No to jest z metafizyki to wynika, z filozofii klasycznej. I tak samo nawet między ludźmi, no ja mam swoją duszę, pan redaktor ma swoją i nie możemy się nimi zamienić, właśnie dlatego, że nasze ciała są inne, a nasza dusza jednak organizuje również ciało. Zatem jakbyśmy sobie wyobrazili jakiegoś tam mitycznego hominida, czyli małpę taką po prostu zaawansowaną, jak to się mówi, to ona nie może otrzymać duszy rozumnej, ponieważ to jest zwierzę. I teraz niektórzy ewolucjoniści oczywiście tak powiedzą, że to ciało ewoluowało, a później w momencie nadania duszy ono zostało jakby tak przekształcone w takie ciało, które mogło już otrzymać duszę rozumu, czyli w ciało ludzkie. Ale tu jest wtedy problem tego naturalizmu, prawda? To w takim razie, czy teistyczny ewolucjonizm zakłada, że cały rozwój biologiczny był naturalny? Czy jednak były takie momenty, kiedy Bóg coś tam zmieniał w tym, czyli jakieś takie przeskoki, prawda? Czyli to burzy tak naprawdę teorię teistycznego ewolucjonizmu, ten tak zwany specjalny transformizm, nie? I oczywiście to jest popularne rozwiązanie właśnie z tym nadaniem duszy zwierzęciu i przekształceniem tego ciała, żeby się stał ciałem ludzkim. To jest obecnie popularne rozwiązanie, ale uważam, że po pierwsze nie ma potrzeby, żeby coś takiego przyjmować, bo nauka nas do tego nie zmusza, nie ma dowodów na istnienie jakichś tam hominidów, to jest kreacja wyobraźni pewnych właśnie naukowców, którzy są inspirowani tą ideą ewolucyjną, a z drugiej strony mamy bardzo jasne wyjaśnienie, jak to się stało w Piśmie Świętym. Po prostu Pan Bóg wziął proch i ulepił tego człowieka i nadał mu duszę rozumną. Zatem dlaczego mielibyśmy porzucać bardzo piękny opis i bardzo piękną, powiedzmy tak, teorię powstania człowieka, która jest objawiona nam, której nie możemy poznać naukowo, na rzecz jakichś kompletnie fizycznie, metafizycznie trudnych lub nawet niemożliwych, naukowo niedowiedzionych teorii.
Ja rozumiem, że to, o czym ojciec tutaj mówił, to znaczy ta alternatywa w postaci po prostu przyjęcia tego obrazu i opisu biblijnego. No, ona oczywiście zakłada, tak jak i w przypadku innych faktów z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, także pewną zdolność czytania tego sensu dosłownego, jednak poprzez język także tam użyty, tak?
Oczywiście.
Czyli no jednak bez stawiania takiej alternatywy, że z jednej strony mamy zupełnie bezosobowy, niekierowany jakiś proces, a z drugiej strony mamy z kolei postać, która wyłania się z rękami i zaczyna kształtować z gliny, tak jak to, w teatrzyku się czasami przedstawia.
To znaczy, gdybyśmy, że tak powiem, nie bawili się, my jako katolicy naukowcy, teologowie, nie bawili się w te różne teorie Darwina, tylko szli takim, powiedzmy, nurtem tradycyjnej teologii chrześcijańskiej, tej sięgającej właśnie ojców Kościoła, później świętego Tomasza, to byśmy mieli dzisiaj bardzo piękną i zaawansowaną dyskusję na temat filozoficznych, teologicznych problemów właśnie powstania człowieka. No, święty Tomasz przykładowo mówi, jak to jest, że Pan Bóg wziął żebro Adama, wydobył je z boku Adama i stworzył z niego kobietę. To znaczy co? To znaczy, żebro jest przecież bardzo małym fragmentem materialnym, materii. Jak można z niego by zbudować kobietę? Czy w takim razie Pan Bóg stworzył dodatkową materię? czy dokonał rozrzedzenia tej materii żebra. No i później mówi tak, gdyby dokonał rozrzedzenia materii żebra, to kobieta miałaby rzadsze ciało, zasadniczo rzadsze niż mężczyzna. A tak nie jest. Zatem Pan Bóg musiał stworzyć materię, ale stworzenie materii to z powodów filozoficznych, metafizycznych jest niemożliwe, takie dodanie materii jakby znikąd, więc po prostu zrobił to na zasadzie pomnożenia materii z żebra. Ten sam rodzaj działania Bożego miał miejsce przy pomnożeniu tej materii żebra, jak przy pomnożeniu, rozmnożeniu chlebów. Czyli widzimy, że była pewna dyskusja w katolicyzmie, w chrześcijaństwie na temat detali tego opisu, próba zrozumienia go, którą myśmy dzisiaj zupełnie porzucili właśnie dlatego, że my dzisiaj rozmawiamy o jakichś poligenizmach, o jakichś hominidach, czyli poszliśmy w kierunku, no ja bym powiedział fikcji, prawda? Fikcji czy takiej legendy zastąpiły nam realny opis. I ja się zgadzam, że nie można tego opisu traktować w taki sposób jak fundamentaliści biblijni, prawda? Którzy powiedzą, że wszystko powstało tam w 6 dni, 24-godzinne takie odcinki czasu, że tam kolejność stworzenia też nam się nie zgadza, bo tam, nie wiem, Ziemia powstaje czwartego dnia, a wcześniej przecież unosi się już czy tam słońce po roślinach, prawda, i takie różne rzeczy, ale ten zasadniczy schemat, jeżeli weźmiemy zasadniczy schemat opisu stworzenia, on się zgadza nam z powiedzmy z historią naturalną Ziemi. Natomiast o co chodzi, że na przykład dzień, to też teologowie od wieków się zastanawiali, co znaczy dzień stworzenia. I akurat w tej kwestii Kościół się wypowiedział. W 1909 roku papieska komisja biblijna, która wtedy miała autorytet papieża, znaczy papież jakby firmował tą komisję, nie tak jak dzisiaj jakieś takie ciało pomocnicze, tylko wtedy to był rzeczywiście organ Kościoła nauczającego. Ona powiedziała, że wyraz dzień z opisu stworzenia można interpretować albo jako taki naturalny dzień, 12-godzinny, albo jako jakiś inny odcinek czasu, prawda? Tu jest dopuszczalna dyskusja. Jeżeli weźmiemy tą interpretację szeroką, że to może być jakikolwiek odcinek czasu, no to nie ma problemu do pogodzenia opisu stworzenia z długą historią świata, sięgającą 13,5 miliarda lat. A zatem i nadal pozostajemy w obrębie opisu literalnego, bo mówimy, że było 6 dni, czyli jakieś 6 etapów, 6 okresów, a nie mówimy, że było ich 7 czy 3, albo że to był wszystko jeden moment, prawda? Zatem w ramach interpretacji literalnej i historycznej jest pewne pole możliwych rozwiązań, ale ono nie sięga tak daleko, żeby powiedzieć, że proch to jest symbol na przykład małpy, czyli że Pan Bóg wziął małpę i ją ożywił duszą rozumną. Nie, bo tutaj już odbiegamy od litery. Proch to jest ewidentnie coś nieożywionego, niematerialnego, nieżyjącego. Poza tym, jak może Bóg dać duszę, bo tam jest dusza żyjąca, prawda? Jak może dać duszę żyjącą czemuś, co już żyje? Nie miałoby to sensu. I święty Tomasz o tym wyraźnie mówi, że tych słów nie należy rozumieć jako nadanie tylko ducha, ale właśnie jako biologiczną duszę, czyli tą wegetatywną, zmysłową i rozumną, te funkcje właśnie. Czyli, że to było coś nieożywionego. Teraz możemy się zastanawiać, czym był proch. I to robili teologowie.
No cóż, dotknęliśmy jedynie tutaj kilku zagadnień. Audiatur et altera pars, ta prima pars, ta, która się ciągle wypowiada. Wszędzie ma wiele okazji, żeby głosić swoją niedotykalność teorii ewolucji. Staraliśmy się w naszej rozmowie pokazać te różne momenty, w których pojawia się dyskusja, nie tylko na zasadzie jakby precyzowania trudnych punktów w teorii ewolucji, tylko jakby również pokazania alternatywy dla niej. Dziękuję bardzo naszemu dzisiejszemu gościowi w konwersatorium, ojcu Michałowi Haberkowi. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Do usłyszenia. Paweł Milcarek.